Witam Państwa, kłania się Wysław Pink. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, a chyba wszyscy, sprawia mi ogromną radość, gdy w polskim internecie, czy w jakimkolwiek internecie, w jakimkolwiek języcznym internecie, znajduję, no nie chińskim oczywiście, znajduję obiektywne artykuły na temat Chin. Ale Państwo również dobrze wiecie, że to się zdarza raz na kilka miesięcy. To jest dramat niestety. Umiejętność patrzenia obiektywnego na Chiny to jest coś, co jakby współczesnym ludziom prawie nie jest dane. Ale zdarza się. I zdarzyło mi się dzisiaj znaleźć artykuł, który jest normalny, który nie jest napastliwy, który mówi o tym, jak to wygląda. W dodatku, jak wyglądają Chiny, prawdziwe Chiny. Jak powinno się podchodzić do Chin. Ciekawą rzeczą jest to, że o tym mówi pan Kołodko. Tak. Czy przywoływany jest bardzo często pan Kołodko. Nie miałem do niego zbyt wielkiego szacunku, ale jest profesorem ekonomii. Proszę Państwa, ten artykuł, który Państwu przywołuję w tej chwili, napisał pan Jacek Ramotowski. Nie znam człowieka. I co najdziwniejsze, ten artykuł pojawił się w niemieckim portalu dla Polaków Interia w obszarze biznes. I zdumiał mnie już sam tytuł. Dlaczego trzeba kibicować Chinom? Lead tego artykułu. Artykuł jest z 12 marca. Lead tego artykułu. Czy Chińczycy zawładną światem albo go wykupią? Niektórzy na świecie już się tego boją. Chin nie należy się bać, tylko z nimi współpracować. Chiny i Zachód dzielą ogromne różnice, ale ich sposób patrzenia na sprawy świata może wszystkim pomóc, uważają ekonomiści. No właśnie, niestety, bardzo niewielu ekonomistów tak może. W grudniu, cytuję, w grudniu 18 roku minęło 40 lat, kiedy Deng Xiaoping wypowiedział słynne słowa, nieważne czy kot jest biały czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. Od tego czasu chińskie koty, zamiast trenować wielki skok naprzód, jak kazał im to jeszcze Mao, zajęły się łapaniem myszy. I idzie im to znakomicie. Podzielony PKB na głowę, a mieszka tu 1,4 miliarda ludzi, wzrósł przez 40 lat 35 razy. W 1978 roku chiński PKB wart był niespełna 150 miliardów dolarów w bieżących cenach i kursach wymiany walut. I było to jedno z najbiedniejszych państw na świecie. W 2017 roku Chiny były drugą gospodarką po USA świata z PKB o wartości 12,2 miliarda dolarów. Biliona, przepraszam. I teraz podczas styczniowej konferencji w Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie Justin Yufu-Lin, dyrektor Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, były wiceprezes oraz główny ekonomista Banku Światowego, powiedział: niedawno minęła rocznica przejścia Chin do gospodarki rynkowej. W 1978 roku Chin był jednym z najbiedniejszych krajów świata. I teraz pod tytuł Chinizm czyni 40 lat reform. Nie wiem dlaczego chinizm, ani cynizm, no ale nie będzie chinizm. Słowa Denga oznaczały, że rządząca partia komunistyczna odrzuciła doktrynerski realny socjalizm i pod koniec 1978 roku wystartowały chińskie reformy. Sukces Chin budzi podziw i zdumienie. Żaden kraj na świecie w całej historii nie wykorzystał tak 40 lat. Nic dziwnego, że ekonomiści zadają sobie pytanie, jak to się stało. A profesor Bining Hu, profesor i dyrektor Instytutu Rynku Wschodzących na Uniwersytecie w Pekinie, czy raczej Hu Bialiang, powiedział, Chiny odniosły wielkie korzyści z globalizacji. No, a tak. Ale korzyści z globalizacji odniosły nie tylko Chiny, rozumiane jako światowa potęga gospodarcza, ale i tamtejsze społeczeństwo. Ostatnie dane Banku Światowego pokazują, że w skrajnym ubóstwie w Chinach żyje zaledwie 0,7% ludności. To znacznie mniej niż w USA, gdzie odsetek żyjących za nie więcej niż 1,9 dolara dziennie wynosi aż 1,2%. Nie mówiąc o Chinach, o Indiach, których gospodarka rośnie wprawdzie w tempie przypominającym chińskie tempo, lecz w skrajnej biedzie wegetuje tam niemal 1/4 populacji. Co z tego wynika? Owszem, były takie czasy, kiedy Chińczycy pracowali za niskie ryż. Ale w zwalczaniu skrajnej biedy odnoszą sukcesy jak mało innych państw. Wielki sukces gospodarczy okrupiony został też wielkimi nierównościami. Współczynnik Giniego, obrazujący nierówności dochodowe, o którym wielokrotnie mówiłem, wartość 1 oznacza skrajną nierówność, a 0 skrajną równość. Zbliżył się w 8 roku, 2008, do 0,5, ale w 17 spadł już do 0,46. To jak na europejskie standardy bardzo dużo, bo średnia dla 28 państw Unii wyniosła w 15 roku 0,33. I teraz pan profesor Kołodko, autor książki Czy Chiny zbawią świat. Ekspansja Chin na zewnątrz służy po to, aby rozwiązywać problemy społeczne, które się tam narodziły przy okazji wielkiego boomu gospodarczego trwającego przez 40 lat. Nie zgadzam się z tą tezą, ale to jest teza pana profesora Kołodki. Powtarzam jeszcze raz, ekspansja Chin na zewnątrz służy po to, aby rozwiązywać problemy społeczne, które się nam narodziły przy okazji wielkiego boomu gospodarczego trwającego 40 lat. Tak twierdzi pan Kołodko. Teraz, gdy druga gospodarka świata jest na dobrej drodze, aby stać się największą, ekonomiści, politolodzy kuli termin chinizm, raczej sinizm, który może stać się synonimem globalnego sukcesu. Czym jest chinizm? To specyficzna chińska droga gospodarcza. Na czym ona polega? Zadajmy sobie pytanie, czy Chiny są krajem socjalistycznym czy kapitalistycznym, a tymczasem one idą trzecią drogą. Nie tylko na gruncie struktury gospodarki, też na gruncie historycznym. Pytanie, czy to system socjalistyczny czy kapitalistyczny, jest patrzeniem na nie przez przeszłe kryteria. Przeszłe, były. Mówi Andrii Grycenko, członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Chiny uczą nas socjalizować ekonomię, to znaczy zmieniać procesy ekonomiczne w taki sposób, aby je uspołeczniać. Bardzo dobry sposób patrzenia. Ciekawy. Podtytuł: autorytarna dyktatura. Wiadomo, że w Chinach niepodzielnie rządzi partia komunistyczna. I przypomnijmy, że jej monopol na władzę został ugruntowany przez krwawe stłumienie prodemokratycznego procesu właśnie tego dnia, gdy w Polsce odbywały się pierwsze częściowo demokratyczne wybory. Bardzo znaczącą rolę, nie zgadzam się z tą tezą, no, też bez znaczenia, bardzo znaczącą rolę odgrywa przywódca partii, tak. W tym sensie zachodniego punktu widzenia Chiny są autorytarną dyktaturą. Dlaczego taki model polityczny się tam wciąż utrzymuje, a o demokracji liberalnej nie ma nawet mowy? Odpowiada profesor Fan Gang, profesor HSBC Business School na Uniwersytecie w Pekinie. Merytokracja i autorytarny reżim. To dwa pojęcia, które opisują chiński system. Bo to wcale nie prawda, znaczy z zachodniego punktu widzenia tak. Bo to wcale nie prawda, że system ten zawdzięcza swoją stabilność wyłącznie represjom. Oczywiście. Ma on swoje bardzo mocne fundamenty. Pierwszym z nich jest tradycja i kultura. Drugim merytokracja. Zobaczmy, co one znaczą. Najważniejszą z tradycji Chin jest filozofia Konfucjusza. Fan Geng mówi, Chiny nie miały nigdy religii. Konfucjanizm jest filozofią. Funkcję i sens religii wypełnia partia komunistyczna. Dzięki temu, że komunizm, tak jak konfucjanizm, mówił, że ludzie są wspólnotą. Dobrze by było to rozszerzyć, no ale rozwinąć, ale to no, nie ma tego rozwinięcia. Z kolei pan Kazimierz Poznański, emerytowany profesor Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, mówi, konfucjanizm inaczej definiuje problemy ekonomiczne. Ekonomia liberalna widzi je jako walkę. W konfucjanizmie sama praca jest nagrodą. Liberalizm odseparował ekonomię od etyki. Okazuje się, że to nie działa. W Chinach etyka działa w gospodarce od tysięcy lat. Kultywują ją rodzice, zarządzający, szkoła. W ekonomii liberalnej celem działalności gospodarczej jest zysk. W konfucjanizmie jest to moralny akt celem działalności. A tyle ten Polak Kazimierz Poznański. Dodaję. Motywacją ekonomiczną w konfucjańskiej filozofii jest to, że ludzie pracują dla innych. Ludzie są równi, a indywidualny wkład nie może zbyt wiele zmienić. Inna jest rola państwa. Polega na dawaniu dobrego przykładu, utrzymanie wskazań moralnych i utrzymaniu wskazań moralnych. Chiny nie miały też nigdy demokracji. Chiny nie miały też nigdy instytucji, dzięki którym w Europie kształtowała się w końcu liberalna demokracja, ukształtowała. Przez 5000 lat swojej historii Chiny nie miały wybieranych władz. Nie mieliśmy czegoś takiego jak rzymski senat, powiedział pan Fangeng. Czym z kolei jest merytokracja? Podtytuł. Być może jest to właśnie zasadnicza różnica między chińskim systemem autorytarnym, a innymi takimi choćby jak w monarchiach arabskich. Chiny są bardzo pragmatyczne. Mają wyjątkową zdolność do organizowania zbiorowego wysiłku. Zdolność do dalekosiężnego patrzenia w przód, wręcz pokoleniowego. A wiele problemów, przed którymi staje świat, jak kwestia ekologiczna, klimatyczna, to problemy, które wymagają długotrwałej polityki, mówi Interi Grzegorz Kołodko. Fangang tłumaczy działanie chińskiej merytokracji w obrębie rządzącej komunistycznej partii. Z wszystkich chińskich prowincji do władz centralnych spływają dziesiątki danych obrazujących stan gospodarki i życia ludzi, które następnie są pieczołowicie analizowane. Dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy, a nie dziesiątki danych. Z danych tych wyłaniają się problemy. Zaczyna się dyskusja nad ich rozwiązaniem. Bardzo głębokie dyskusje trwają nad tym, jak kształtować instytucje i jakie będą skutki podejmowanych aktualnie działań za kolejne 10 lat. Kilkadziesiąt lat. Merytokracja wybiera między programami, między sposobami rozwiązań. Zastanawiamy się, jaką lekcję możemy wziąć z krajów bardzo rozwiniętych, jak zachowywać długoterminowo interes większości z uznaniem interesów mniejszości i wprowadzać długoterminowo dobre zmiany dla interesów większości, podtrzymywać procesy długofalowe jak innowacje i zachowywać stabilność w dłuższym okresie. Fangang mówi. Rynek służy Chinom po to, aby odblokować talenty tamtejszych ludzi. Dodaje Kazimierz Poznański, ten z Kanady. To merytokratyczne podejście do zarządzania gospodarką i społeczeństwem przejawia się także w tym, że władze Chin rozumieją znaczenie edukacji dla równości szans oraz dla rozwoju. Cytuję dalej. Ekonomiści mówią teraz o chińskim spowolnieniu gospodarczym, w cudzysłowie, o chińskim spowolnieniu. W ubiegłym roku gospodarka takiego państwa rzeczywiście rozwijała się w tempie 6,4%. Ale całego świata łącznie z Chinami było to 3,8%. Wniosek z tego jest taki, że gospodarka Chin rozwija się niemal dwa razy szybciej niż cała reszta świata. Przypomnijmy jeszcze, że średni roczny wzrost gospodarek krajów bogatych od czasu rewolucji przemysłowej wynosił zaledwie 2% rocznie. Zdaniem ekonomistów z Europy, chiński model zarządzania gospodarką i państwem nie może stać się atrakcyjny dla kultury Zachodu, ale może mieć swój kluczowy udział w kształtowaniu przyszłości świata, który wskutek globalizacji stanie się niewielką wioską. Pan profesor Kołodko mówi, pokładam pewne nadzieje w Chinach, gdy wydawałoby się ostoja liberalnej demokracji Stany Zjednoczone, ustami swojego prezydenta krzyczą America first, make America great again. Chiny ustami swojego przywódcy mówią, globalizacja będzie trwała. My jesteśmy za win-win, czyli inkluzywną globalizacją. Kołodko dodaje, nie ma w świecie żadnego programu, który mogliby samodzielnie rozwiązać Chińczycy, ale równocześnie rozwiązanie żadnego globalnego problemu bez Chińczyków już nie jest możliwe. Dlatego Chin nie tyle należy się bać, ile należy z nimi współpracować, dodaje pan Kołodko. Proszę Państwa, naprawdę teraz jak już skończyłem to czytać, drugi raz już to czytam, wcześniej tylko dla siebie przeczytałem. Zastanawiam się, dlaczego tak trudno przychodzi przeróżnym autorom w przeróżnych miejscach, w tym również takiej interii. Przecież niejednokrotnie stąd cytuję różnego rodzaju teksty dramatycznie antychińskie. Dlaczego tak trudno innym autorom przychodzi takie choćby rozumienie chińskości, cynizmu, problemów tych takich bardzo generalnych. To jest przecież tutaj omówione jest, nie omówione, to jest wspomniane, to są wspomniane pewne problemy. Dlaczego tak trudno innym autorom patrzeć się obiektywnie na Chiny? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Myślę, że pan Jacek Ramotowski, który jest autorem tego tekstu, też ma rodzinę, też ma kredyt i też go spłaca i też zależy mu na zarobku. Ale dlaczego on może popełnić artykuł, który przyjemnie się czyta, jest intelektualnie spójny, nie jest nienawistny w stosunku do Chin? Dlaczego? Dlaczego on może, a inni nie? Byłbym bardzo wdzięczny każdemu, komu zechciałoby się do mnie napisać, tłumacząc mi, jak dziecku, dlaczego tak jest. Bo ja nie wiem, dlaczego setki autorów mogą popełniać tylko nienawistne artykuły w stosunku do Chin, a jeden może próbować zrozumieć. No jeśli Państwu by się udało napisać do mnie, tłumacząc mi, być może łopatologicznie, na czym to polega, to byłbym ogromnie rad, bo stoję przed tym dylematem kompletnie bezradny. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.